Fajnie będzie Panu Bogu. Bardzo cieszę się, że możemy być na tym miejscu, chociaż jest nas dużo mniej. Ale możemy spotkać się i czytać Słowo Boże i chwalić naszego Boga, naszego Pana. Za to, że On jest żywym Bogiem. Za to, że nie spotykamy Go tylko tutaj, ale możemy Go spotkać na każdy dzień w naszym życiu i możemy doświadczać Jego obecności. Chciałbym dzisiaj przeczytać dwa fragmenty Słowa Bożego. Pierwszy jest z drugiej księgi Samuela, z 21 rozdziału. Druga księga Samuela, 21 rozdział. Za panowania Dawida nastał raz głód, który trwał 3 lata z rzędu. Dawid więc szukał wyroczni pańskiej, a Pan rzekł: na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewu krwi, dlatego że wytracił Gibeonitów. Wtedy król wezwał Gibeonitów i zapytał ich. Gibeonici zaś nie pochodzą z synów izraelskich, ale z pozostałości po Amorejczykach. I chociaż synowie izraelscy zawarli z nimi przymierze potwierdzone przysięgą, Saul swej gorliwości o Izraela i Judę starał się ich wytępić. Otóż Dawid zapytał Gibeonitów: co mam dla was uczynić i czym was przejednać, abyście pobłogosławili dziedzictwo pańskie? Gibeonici odpowiedzieli mu: nie chodzi nam ani o srebro, ani o złoto. Co się tyczy Saula i jego domu, nie do nas też należy to, aby kogoś przyprawić w Izraelu o śmierć. Zapytał tedy Dawid: czego więc żądacie, abym dla was uczynił? Oni odpowiedzieli królowi: synów tego męża, który nas wytracił i który przemyśliwał nad tym, jak nas wytępić, tak, iżbyśmy przestali istnieć na całym obszarze Izraela, niech nam wydadzą 7 mężów, a my wbijemy ich na pal w Gibeonie na górze pańskiej. I rzekł król: wydam ich wam. Oszczędził jednak król Mefiboszeta, syna Jonatana, syna Saula, ze względu na przysięgę, jaką wobec Pana nawzajem sobie złożyli Dawid z jednej, a Jonatan, syn Saula, z drugiej strony. Kazał więc król pojmać 2 synów Rispy, córki Ai, których urodziła Saulowi, mianowicie Armoniego i Mefiboszeta, i 5 synów, Mikal, córki Saulowej, których urodziła na Adrielowi, synowi Barzilaja z Mecholi. I wydał ich Gibeonitom. Ci wbili ich na pal na górze przed Panem, tak iż 7 ich zginęło naraz. Pozbawieni zaś zostali życia w pierwszych dniach żniwa, na początku żniwa jęczmiennego. Lecz Rispa, córka Ai, wzięła szatę żałobną i rościła ją sobie na skale, od początku żniwa aż do czasu, gdy spadł na nich deszcz z nieba. Nie dopuściła, aby ptactwo niebieskie rzucało się na nich w dzień, a dzikie zwierzęta w nocy. A gdy doniesiono Dawidowi o tym, co zrobiła Rispa, córka Ai, nałożnica Saulowa, wyruszył Dawid i kazał mieszkańcom Jabesz Gileackiego wydać sobie kości Saula i kości Jonatana, jego syna. Oni bowiem zabrali je potajemnie z rynku Betrzeanu, gdzie ich powiesili na palu Filistyńczycy, w tym dniu, kiedy Filistyńczycy pobili Saula pod Gilboa. Wywiózł on stamtąd kości Saula i kości Jonatana, jego syna, a następnie zabrali też kości wbitych na pal. I pochowali kości Saula i kości Jonatana, jego syna, w ziemi Beniamitów, Sela, w grobie Kisza, jego ojca. Wszystko uczyniono zgodnie z nakazem króla. Odtąd Bóg był znów łaskawy dla ziemi. Ten fragment, kiedy przeczytałem, zastanowił mnie ten fakt, że ten głód, który nastał, trwał aż 3 lata. I zastanawiałem się, dlaczego tak długo trwał ten głód. Czy dopiero po tych 3 latach Dawid zaczął szukać tej wyroczni pańskiej? I z jakiego powodu ten głód nastał? Gibeonici to naród, który miał być wytępiony przez Izraela. Jest o tym napisane w księdze Jozuego. Ale tam jest napisane, że Niby oni się podstępem przyszli i chcieli zawrzeć przymierze z Izraelem, ponieważ bali się go. Bali się, bo widzieli, że wszystkie narody wokół były podbijane przez Izraela. Przestraszyli się i przyszli podstępem, udając, że nie są z tych ziem, na których ma zamieszkać Izrael. I tam jest tak napisane, że starsi zboru zawarli z nimi przymierze i nie pytali się wyroczni Pana o tą sprawę. I kiedy parę dni później wydało się, że Gibeonici są z tych ziem, Izrael miał do nich pretensje, ale zawarli przymierze, że nic im nie uczynią i postanowili, że Gibeonici będą służyć dla zboru. Mieli bodajże wodę nosić i drzewo rąbać. Tak. I żyli oni z tym Izraelem aż do czasów, jak czytamy Dawida, ale czytamy, że Saul w swojej gorliwości chciał ich wytępić. Chciał wykonać, co Bóg może na początku nakazał Izraelowi, ale poprzez jego nierozważne przymierze musieli tego zaprzestać. I tak zastanowiłem się nad tym, że lud pański, lud Boży, cierpiał z tego powodu, że jakiś lud, który był przekazany na wytępienie, na śmierć, na zagładę, że ten lud Boży musiał cierpieć z tego powodu, że złamał swoją przysięgę. Jak widzimy, Bóg jest sprawiedliwym Bogiem. I aż 3 lata trwał ten głód i Bóg nie zlitował się w ten sposób, że no już trochę pocierpieli, ale dopóki oni nie zadośćuczynili tym Gibeonitom, to trwał ten głód. Czytamy, że dopiero kiedy wydano tych mężów, tych 7 synów Saulowych, kiedy ich zabito, kiedy ich pochowano, kiedy Dawid te kości pochował, odtąd Bóg dopiero był łaskawy dla tej ziemi. Dla mnie to było taką, bo powiem tak, ja też składałem Bogu ślub mojej wierności, że będę mu wierny, że będę mu służył. Ale też jesteśmy zobowiązani do tego, aby służyć ludziom wokół, tym niewierzącym, tym Gibeonitom. I kiedy my łamiemy wobec nich nasze zobowiązania, naszą służbę, nasze głoszenie Słowa Bożego, to Bóg jest sprawiedliwy. Nie wiem, czy Dawid, czy dopiero po 3 latach zorientował się, że coś jest nie tak i dopiero zaczął wołać do Boga, czy to trwało aż 3 lata, zanim Bóg mu odpowiedział. Ale 3 lata to jest naprawdę dużo. Myślę, że Bóg nasze serca porusza, ale nie zamykajmy naszych serc na to, aby na to Słowo Boże, nie czekajmy tych 3 lat na to, aby Bóg mógł do nas, aby mógł Bóg w naszym życiu wykonać to swoje dzieło. Nie zamykajmy naszego serca na to. Chciałbym czytać jeszcze jeden fragment Słowa Bożego, zapisany kilka kartek dalej. Pierwsza Księga Królewska. 6 rozdział. W 480 lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej, w 4. roku, a miesiącu 2 panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Ziv zaczął Salomon budować świątynię Panu. A świątynia, którą Salomon zaczął budować Panu, miała 60 łokci długości, 20 szerokości i 30 wysokości. Przecionek przed nawą główną świątyni miał 20 łokci długości wszerz świątyni i 10 łokci szerokości wzdłuż świątyni. Kazał też zrobić w świątyni zakratowane okna w kamiennych framugach i zbudować przymurze świątyni wokoło ganki. biegnące zarówno wzdłuż ścian świątyni wokoło, jak i nawy głównej oraz miejsca najświętszego. Zrobił też wokoło komnaty boczne. Ganek dolny miał 5 łokci szerokości, środkowy 6 łokci szerokości. Trzeci zaś 7 łokci szerokości. Kazał bowiem porobić uskoki na zewnątrz w ścianach świątyni wokoło, aby belki nie wchodziły w ściany świątyni. Świątynię zaś zbudowano z kamieni gotowych, przyciosanych już kamieniołomach. Tak, iż w czasie budowy w świątyni nie było słychać w ogóle młotów czy siekier, w ogóle żadnego narzędzia żelaznego. Wejście do komnaty środkowej było po prawej stronie świątyni. Po schodach wchodziło się do środkowej, a ze środkowej do trzeciej. Tak zbudował świątynię, gdy ją wykańczał, kazał ją nagryć belkami i deskami cedrowymi. Zbudował też wokoło całej świątyni krużganek na 5 łokci wysoki i połączył go ze świątynią belkami cedrowymi. Potem usłyszał Salomon słowa Pana. Co się tyczy świątyni, którą budujesz, to jeśli będziesz postępował według moich przykazań i moje prawa będziesz wypełniał i przestrzegał wszystkich moich nakazów, postępując według nich, ja dotrzymam mojego słowa dotyczącego ciebie, jakie je wypowiedziałem do Dawida, twojego ojca, i zamieszkam wśród synów izraelskich i nie opuszczę mojego ludu izraelskiego. Zbudował wtedy Salomon świątynię i wykończył ją. To jest drugi fragment Słowa Bożego i to, na co zwróciło moją uwagę, że Bóg mówi tak, co się tyczy świątyni, którą budujesz. I dalej w tych słowach nie pada ani słowo o świątyni. W tej księdze możemy przeczytać bardzo dokładnie, jak świątynia była zbudowana, jakie miała wymiary, kto ją wykonywał, ile ją wykonywano, z czego ją wykonywano. Ale Bóg, kiedy przemawia do Salomona, mówi tylko jedną rzecz i odnośnie tej świątyni mówi tak, jeśli będziesz postępował według moich przykazań i moje prawa będziesz wypełniał i przestrzegał wszystkich moich nakazów, postępując według nich, i ja dotrzymam mojego słowa dotyczącego ciebie, jakie wypowiedziałem do Dawida, twojego ojca. Zamieszkam wśród synów izraelskich i nie opuszczę mojego ludu izraelskiego. Można powiedzieć tak, dla Boga ta świątynia nie była na tyle ważna, chociaż była ona wspaniała, ale powiem tak, ta świątynia nie była gwarantem tego, że Bóg będzie przebywał wśród ludu izraelskiego. Bogu zależało tylko na posłuszeństwie. I tak myślę o naszym życiu, że nasze życie czasami też jest taką piękną świątynią, drogocenną, że może wiele rzeczy czynimy dla Boga. Możemy, nie wiem, pisać wiersze, śpiewać pieśni, chodzić do zboru. Ludzie mogą nas szanować, ale nie jesteśmy posłuszni Bogu. I tak naprawdę ta świątynia, którą mamy, to tak nic nie znaczy, bo dla Bogiem tym podstawowym warunkiem jest to, abyśmy byli Mu posłuszni. Bezwarunkowo posłuszni. Bo to nie ludzie. Ludzie oceniają tę świątynię może po tych zewnętrznych naszych uczynkach, po zewnętrznym naszym postępowaniu, po naszym wyglądzie, ale Bóg widzi nasze serca. I tak jak mówiłem tydzień temu, że dla Boga musimy być gotowi oddać wszystko. Nie tylko te nasze grzechy, złe życie, ale także te rzeczy, które lubimy, które zajmują nam może zbyt wiele czasu, które zajmują nasze myśli. Musimy być gotowi, aby Bogu je oddać. Nawet gdy są dla nas bardzo cenne. Bóg daje nam o wiele więcej niż my jesteśmy w stanie odebrać i tylko jeden jest warunek, abyśmy byli posłuszni. Abyśmy nie mieli tej świątyni, ale tak jak można przeczytać nawet o Salomonie, że w późniejszych latach zbudował Salomon po tym, jak wybudował, jak się zestarzał, jest tak napisane. Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, chydnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Izraelu, Jeruzalemu, dla Molocha, ohydnego bałwana Amonitów. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim Bogom. To też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga Izraelskiego. Tak, musimy pilnować naszego serca, aby oprócz tej świątyni dla Pana, dla Boga, nie były jakieś inne świątynki pobudowane dla naszego ciała, dla naszych przyzwyczajeń, dla naszych rzeczy, które kochamy, które lubimy, ale które nie chwalą Boga. Jak mówię, to nie zawsze jest grzech. Czasami to są może drobne rzeczy, ale kiedy przychodzi właśnie dla Boga je oddać, to czujemy ten ciężar. Tymi świątynkami może być miłość do pieniądza, nie wiem, pragnienie być jakimś, duszą towarzystwa czasami nawet. To jest chęć może wywyższenia się ponad ludzi albo pokazania, że ja jestem lepszy. Bóg od nas oczekuje, abyśmy służyli Jemu. Abyśmy słuchali Jego głosu i nie zatykali naszych uszu na to, co mówi. Jeżeli jesteśmy szczerzy przed Bogiem i mam otwarte serca, to On wielu rzeczy się dotknie i wiele rzeczy nas zaboli, ale Bóg daje nam tą szansę, abyśmy mogli tego wysłuchać, abyśmy mogli tak postępować. Jeżeli On przyjdzie i osądzi cię i powie, to jest złe, to nie zastanawiaj się nad tym. Nie zastanawiaj się nad tym, czy to na pewno jest złe, czy to na pewno jest od Boga. Bóg woła do ciebie, chce ciebie oczyścić i przychodzi z różnymi rzeczami. Abyśmy mieli tą siłę i gorliwość dla Boga, dla Pana, abyśmy byli gotowi dla Niego to oddać. Amen.
Chwała, niech będzie Panu Bogu. Mam dzisiaj wiele słowa, które czytałem, między innymi tą historię o Gibeonitach, więc mogłem na świeżo podpowiadać Marcinowi. Dzisiaj chyba po raz pierwszy od ponad 2 lat, zamiast rano iść do miasta na spacer z psem, mogłem tą godzinę poświęcić na czytanie Słowa Bożego i czytałem dużo z myślą o tym, czym się będę dzielił, bo myślę, że jeśli chodzi o Księgę Joba, o czym mówiliśmy w czwartek, to w czwartek do tego wrócę tak jeszcze dalej, bo bardzo mi się dobrze czyta. Chciałem dzisiaj przeczytać już nie Księgę Joba, więc otworzyłem Treny. Oczywiście tam jest kontynuacja stanu Joba. Marcin mówił o posłuszeństwie. Ja też będę czytał i mówił o posłuszeństwie. To będzie chyba to tak najwięcej, ale mówił o bogactwie i dzisiaj przeczytałem na nowo wiersz, który jest w pierwszym liście Pawła do Tymoteusza w ostatnim rozdziale. Nie otwierajcie, tylko przeczytam 9 wiersz. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie i tak dalej. Ale ja dzisiaj pierwszy raz spojrzałem na to, jak mądre i cudowne jest Słowo Boże i jak ono dokładnie dotyka każdego poruszanego tematu, a my słyszymy i tak chcemy usłyszeć najczęściej. Bo nieraz tak jest, że ktoś nam coś tłumaczy, a my łapiemy tą myśl w lot i aha, to będzie tak, no nie? No prawie tak. Tu jest tak pięknie napisane. Ci, którzy chcą być bogaci. Nie ci, którzy są bogaci. To już też o tym mówiłem w czwartek, że to bogactwo, a zwłaszcza żądza bogactwa, to jest w sercu człowieka. To nie jest to, co on posiada w sposób namacalny, materialny, czy tam gdzieś tam w jakikolwiek zapisane z 1 parę zer. Nie, to jest serce. Ci, co chcą być bogaci. Więc można być bogatym nie dlatego, że się chce, bo się jest, bo bo się powodzi, bo jest dobrze, bo się trafiło i można być bogatym. Jestem, umiem być. Nie dlatego jestem, że chcę być. Jestem. I można być bogatym i nie wpadać w pokuszenie, umieć to bogactwo wykorzystywać w taki Boży sposób, pomagając, dzieląc się, nie grzesząc, nie odbija palma, jak to się mówi, że już nie wiadomo, co się chce. A można być biednym, ale chcieć być bogatym i ta chęć bogactwa, nie bogactwo, ale chęć bycia bogatym sprawia, że dzieje się to, co się dzieje, o czym pisze w tym wersecie, że wpada się w pokuszenie, w sidła, bezsensowne, szkodliwe pożądliwości. Jak ktoś chce być bogaty, bierze kredyt albo jeszcze od kogoś pożycza. I to są te sidła. Później z tymi pieniędzmi są pokuszenia. Później pogrążenie ludzi w zgubę, zatracenie, bo to trzeba oddawać, tym się trzeba dzielić, trzeba opłacić, żeby to upilnować, co się ma. Jeśli chodzi o bogactwo, to tyle. Ci, którzy chcą być bogaci, nie ci, którzy są bogaci. To jest bardzo, bardzo znaczna różnica. To chęć bogactwa jest problemem duszy człowieka. Tak samo jak w innym wersecie jest napisane, bo ci, kto nie chce pracować, niech nie je. My na ogół jako ludzie znamy gdzieś już od dziecka, wierzący, niewierzący, słyszymy gdzieś tam takie powiedzonka, przysłowia, kto nie pracuje, niech nie je. I tak to zapada w serce, tak się to uciera potocznie i tak jest. No, kto nie pracuje, niech nie je. Co ja mu będę pomagał? Słowo Boże to precyzuje. Jeśli czytamy Słowo Boże, kto nie chce pracować. Wielu ludzi nie pracuje, ale chce pracować. I czy mają nie jeść? Czy my nie mamy im pomagać? Na pewno tym, którzy chcą pracować, a nie mogą. Nie mają pracy lub nie mają sił, ale chcą pracować, niech jedzą. Natomiast ci, którzy nie chcą pracować, a chcą żyć z wiary, ale nie tak jak pisze Słowo Boże, z wiary w Boga, tylko z wiary innych, to niech nie jedzą. Księga Jozuego. Przeczytajmy tutaj jeden wiersz. Teraz pytanie, który? Tak to jest, jak się nie chce Biblii nosić, jedną mam w domu. Notuję na kartce, które wersety, tylko tej kartki nie wziąłem. I pewnie zrezygnujemy z tego, wobec tego. Jeden wers z Księgi Jozuego. To odnośnie posłuszeństwa. Lewa strona u góry. No ja to pamiętam, ale... Dobra, szkoda czasu. Moja pamięć zawiodła. Więc wróćmy. Księga Mojżeszowa, 27 rozdział. Piąta Księga Mojżeszowa. Piąta Księga Mojżeszowa. Jest w 27 rozdziale taki wiersz, 8, który mi się bardzo podoba. Aha, i tu jest Jozuego, 8 rozdział jednak, dobrze. Odniesienie. Chyba o to mi chodziło. Wypiszesz na tych kamieniach wszystkie słowa tego zakonu jasno i wyraźnie. To Mojżesz daje wskazówki Jozuemu. Wypiszesz na tych kamieniach wszystkie słowa tego zakonu jasno i wyraźnie. Jak można na kamieniu jasno i wyraźnie? No wyraźnie to jeszcze wiadomo. Myślę, że słowa zakonu, przykazania Boże muszą być sformułowane jasno i wyraźnie. To jest to, co należy w naszym życiu duchowym, w naszej relacji z Bogiem, to jest ta część, która należy do Boga. I ona jest wypełniona w 100%. Boże przykazania są jasne i wyraźnie. Tak do nas jest, przemawia Bóg. Tak przemawia przez Słowo Boże, jasno i wyraźnie. To tyle od strony Bożej, a od naszej musi być jasne i zrozumiałe słuchanie Boga. Tutaj dalej przeczytam z tego 27 rozdziału od 12 wersetu. Gdy przekroczycie Jordan, to na górze Garizim staną, ażeby błogosławić ludowi Symeon, Lewi, Juda, Izachar, Józef i Beniamin. Na górze Ebal zaś staną, ażeby przeklinać Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan i Naftali. I odezwą się Lewici i będą mówić głosem donośnym do wszystkich mężów izraelskich tak. Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika i ustawi go w ukryciu. A cały lud odezwie się i powie amen. Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto przesuwa granicę swego bliźniego, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto na drodze wprowadza w błąd ślepego, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy, a cały lud powie amen. Przekleństwa z góry Abel, czytane przed ludem i na każde słowo, na każde zdanie lud mówi amen. Posłuszeństwo. Dzisiaj to słowo już padło w usłudze Marcina. Posłuszeństwo. Na czym polega posłuszeństwo? Posłuszeństwo, za które jest Boże błogosławieństwo. 28 rozdział. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. I spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga swego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu, błogosławiony będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi i rozpód Twojego bydła, miot Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża, błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstaną przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Pobłogosławi Cię na ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój. Pan ustanowi Cię sobie jako lud święty, to jak Ci poprzysiąg, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana Boga Twego i chodził Jego drogami. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u Ciebie i będą się Ciebie bać. Ponad miarę obdarzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twego bydła, w plonach Twojej roli na ziemi, co do której Pan poprzysiąg Twoim ojcom, że Ci ją da. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni Cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana Boga Twego, które ja Ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał. Nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja Wam dziś nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć. I wracam do pytania, na czym polega posłuszeństwo? Czy posłuszeństwo to jest to, że się wysłucha i powie amen? Tak jak czytałem o tych przekleństwach, że było czytane, Lewici czytają, a lud mówi amen. to jest posłuszeństwo? Czy posłuszeństwo to, gdyby tak się od brzmienia słowa, to znaczy posłuszeństwo? Czy to znaczy posłuchać sobie? Albo coś więcej posłuchać i przytaknąć? A pierwszy werset rozdziału 28 mówi, czym jest posłuszeństwo. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz spełniał wszystkie Jego przykazania. Posłuszeństwo to nie tylko posłuchać, co ktoś do nas mówi. To nie tylko posłuchać i przytaknąć, ale wypełnić. Wypełnić nie tylko rękoma, nie tylko swoim życiem, ale wypełnić swoim sercem. Tak, żeby nie było zgrzytu, że robimy coś, a serce nas boli. Wielu ludzi czyni dobro, jest posłusznym, ale zgrzytają zębami. Ich serce się kraje, że muszą się podzielić. Ich serce się kraje, że nie mogą z bólu, ze złości. Rozumiecie, to znaczy komuś się serce krwawi, bo musi coś zrobić, na co nie ma ochoty. Jest w pewnym sensie posłuszny, ale jeśli to posłuszeństwo jest jeszcze w naszych sercach, wtedy dopiero te błogosławieństwa będą na nas spływać. Wtedy dopiero będzie pełnia Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa w naszym życiu, kiedy nasze posłuszeństwo będzie z serca, będzie pełne. Kiedy będziemy słuchać, będziemy mówić amen. Bo jest coś, co mnie dotyka w życiu naszym, w życiu chrześcijańskim, w życiu zborów, w życiu kościołów. Właśnie posłuszeństwo, które kończy się na słowie amen. Kiedy ktoś wychodzi tu za kazalnicę i czyta Słowo Boże, na sali słuchający mówią amen. Ale kiedy skończy się kazanie, kiedy skończy się nabożeństwo i usługujący powie amen, wtedy zaczyna się, a dlaczego, a co, a ja, a to, gdzieś to wszystko ginie. To nasze posłuszeństwo nie ma się ograniczać do słowa amen. Że tu w trakcie nabożeństwa, kiedy czytamy i luz mówi amen, a później, kiedy się skończy nabożeństwo, kiedy jest ostatnie amen za kazalnicy, to wszystko gdzieś przepada, znika. Mówi się o pokorze i lud mówi amen. Mówi się o skromności i lud mówi amen. A kiedy mówiący powie amen, lud mówi, a dlaczego ja sobie nie mogę kupić? A dlaczego ktoś ma mieć lepiej? A dlaczego, a po co, a mi się należy? Niech posłuszeństwo będzie w naszych sercach, a wtedy błogosławieństwo będzie w naszym życiu. Amen.
Panu, szanowny Panu, żebym nie zapomniał, bo dzisiaj rano rozmawiałem z Alinką i prosili nasi zbrodnicy o modlitwę, dlatego że po południu wyjeżdżają, znaczy trzy samochody wracają do Połczyna, jeden samochód z Waldek ze swoją najmłodszą rodziną jedzie jeszcze do Isterny, ale on jutro dopiero wyjeżdża, a oni dzisiaj, bo około 15 ruszają do domu, dlatego prosili, aby pamiętać o nich w modlitwie, a też i przekazują serdeczne chrześcijańskie dla naszego zboru chrześcijańskie pozdrowienia. Pogody nie mają dobre, dlatego że tam pada. Dzisiaj dopiero padało i wiało. Dzisiaj mają dopiero pierwszy dzień, dzisiaj rano, przynajmniej im słońce zaświeciło. Ale to tak, jeżeli chodzi o słońce, ale tam samopoczucie i atmosfera jest dobra. Są zadowoleni i cieszą się, że tam mogli być i jeszcze są. Tak zastanawiam się, dlaczego, bo co niektórzy być może z nas nie wiedzą, dlaczego my niektórych pieśni nie śpiewamy, a to nasi rodzice jeszcze, nasi rodzice. Moi, których już nie ma. Halinki, Bogusi, których już nie ma. Ciocia jeszcze tego została z tej starej gwardii naszej. Kiedy gdzieś pojechali na jakiś tam zjazd, nie wiem, usłyszeli jakąś pieśń i przyjeżdżali i po swojemu, część słyszeli i po swojemu śpiewali. A kiedy Waldek już zaczął grać, nie zmieniał według nut tych pieśni, tylko śpiewaliśmy je tak, jak my się kiedyś nauczyliśmy. No, a Marcin już jest w trzecim pokoleniu, nie pamięta niektórych, gdzie my sobie po prostu pozwalamy nie śpiewać tak, jak jak nucy o tym mówią. Dlatego Marcin, nie to, że Marcin nie umie ich, tylko po prostu Waldek zna, po prostu wie, jak my śpiewamy, dlatego że od dziecka pamięta jeszcze to. To tak, a propos tych naszych pieśni. Kiedy Marcin czytał ten fragment, ten krwawy fragment ze Słowa Bożego, w ogóle kiedy czytamy Stary Testament i kiedy tam się leje krew, kiedy musi Izrael robić takie czy inne rzeczy, to się kłóci na pewno z tym, co my dzisiaj, jak my dzisiaj żyjemy. Ale to jest właśnie Stary Testament. Tam, kiedy wchodzili Izraelici do nowej, do tej ziemi obiecanej, musieli wybić ich. Musieli ich wybić do tego, żeby nic, co jest przeklęte, nie weszło do ich życia. I to musieli robić w tak drastyczny sposób. To jest piękne, że dzisiaj my żyjemy w innym czasie, że nie musimy tego używać. Bóg od nas tego, to jest doskonały. To jest doskonały pewien zakon, którego tym pierwiastkiem był Pan Jezus Chrystus. I tam, gdzie była krew za krew, czy oko za oko, dzisiaj zupełnie i wiemy, jak to ma być. Ale faktycznie tam tak było. I ta historia o Gebeonitach. W ogóle jest to ta historia, która jest taka szczególna, bo później, kiedy oni zawarli to przymierze z Izraelem, wtedy pięciu królów Jerozolimy, tam są wymieniane, tych pięciu pogańskich królów, jeszcze tam, gdzie Izrael nie podbił, gdzie Jozue jeszcze nie podbił tych ziem, oni postanowili właśnie tychże sprzymierzeńców Izraela wytępić, wyruszyć im i jakby w ten sposób tą unię, to przymierze z Jozuem i z Izraelem wskucić. I wtedy tam Jozue rusza i co tam się wtedy dzieje? To jest takie szczególne, piękna. Wielka bitwa. Jest to wielka bitwa, jest powiedziane, że a takiego dnia, jak ten, nie było ani przedtem, ani potem, aby Pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż Pan walczył za Izraela. Izrael wtedy pokonał tych pięć jakby królestw, tych pięciu potężnych królów Amonitów. Raz na zawsze. Tam też jest napowiedziane, że kamienie spadły na nich, że oczywiście dzisiaj to tłumaczone jest, że to był grad potężny, ale wiadomą rzeczą jest, że to Bóg walczył. Wtedy też Jozue się modlił i Bóg zatrzymał słońce. To ten najdłuższy okres, prawie cały dzień, o cały dzień się przedłużył dzień. 20, to jest później ta brakująca tylko, gdzie Hiskiasz się modli, tak? Hiskiasz. Jest te 20 minut, a tam jest 23 godziny i 40 minut. To jest ten szczególny moment, kiedy Jozue walczy, wspomaga ich. I Bóg mówi, że nigdy przedtem ani potem nie było tak, żeby Bóg walczył tak za Izraela. Wtedy mnóstwo zginęło. Więcej zginęło od tego gradobicia, od tych kamieni, które Bóg posłał, aniżeli od miecza. Jest to takie, no, jest to szczególne. I oni chociaż zrobili to w jakiś sposób takim podstępem, ale to przymierze zostało zawarte z Izraelem i zobaczcie, Izrael wypełnił to do końca. Bóg nawet w stosunku do takich ludzi, którzy byli przeznaczeni ale w pewnym momencie wystraszyli się, uznali jakby wyższość, wiedzieli, że oni idą i zwyciężają. Inni się nie ugięli. Bali się, ale nie ugięli się. Dalej walczyli. Myśleli, a może jednak. A oni jednak się wystraszyli. I nawet w stosunku do takich Bóg jakby wziął ich w obronę. To, co później Mariusz czyta o tym błogosławieństwie, o posłuszeństwie, o pokorze. Jeżeli człowiek jest pokorny, jeżeli człowiek jest posłuszny, jakże Bóg wynagradza, jakże Bóg błogosławia, jakże Bóg jest wierny, nawet tak w stosunku takich pogan, którzy byli, ale zgodzili się, że będą służyli dla Izraela. I Bóg ich bierze jakby pod skrzydła. Dlatego daleko więcej my jesteśmy naprawdę pod wspaniałymi, powiem, skrzydłami Bożymi. Ja z tego naprawdę nie doceniam. Ja wierzę, że często tego nie doceniam. Wydaje nam się, że jednak gdzieś tam Bóg być może o tym zapomina. Bóg nie zapomina. Bóg naprawdę jest wierny. Mariusz przez kolejne dni czytał o Jobie i tak sobie pomyślałem, że dzisiaj też troszeczkę przeczytam o tym Jobie. W ogóle Księga Joba jest to ciekawa księga. Księga, o której dużo wiemy, ale też nie możemy jej jakby umiejscowić w czasie. Nie ma nic takiego zbliżonego, nie ma nic konkretnego powiedzianego o księdze Joba, kiedy Job w ogóle żył, w jakim okresie żył. O wiele innych księgach wiemy i potrafimy z dokładnością nieraz do jednego roku określić, kiedy była napisana, kiedy to się wszystko działo. Księga na przykład Estery, prawda? Wiemy, że to było na wygnaniu, kiedy Izrael był na wygnaniu. Czy w ogóle inne księgi, to Jeremiasza czy Izajasza. O tym możemy to określić. Możemy to określić dlatego, że kiedy wrócili, to było za czasów króla Dariusza, a król Dariusz to nie kto inny. To też jest takie, nie wiemy dlaczego ta historia to podaje, ale to był, jeżeli pamiętamy historię tą starożytną, to jest Xerakres, przepraszam, król perski. A co on zrobił? To jest ten, który wyruszył na Grecję. Bitwa, słynna bitwa pod Termopilami. Także to jest to umiejscowione. Jest to 400, około 400 lat przed Chrystusem. A więc ci ostatni prorocy. Przez 400 lat możemy powiedzieć, że nigdy nie było, już nie było żadnego proroka. Także są to, możemy to umiejscowić sobie i wiemy. I jest to, a Job jest takim, że nie wiadomo kiedy. Wielu zarzuca, że w ogóle takiego Joba nie było. Job był. Był Job. I najprawdopodobniej jest to czas, kiedy Job był, najprawdopodobniej jest to czas, kiedy gdzieś czas około, w tym czasie, kiedy żył Abraham. Dlatego, że w tak pięknej, wielkiej księdze nie ma nic wspomniane, ani o królu Dawidzie, ani o Mojżeszu, ani o Abrahamie. Nie jest jeszcze nic wspomniane. On jakby tego nie wspomina. Ale prawdopodobnie to jest czas tych patriarchów. Job w tym mniej więcej prawdopodobnie czasie żył. A więc było wielu takich mężów, którzy podobali się Bogu, którzy bali się Boga. Job był jednym z nich. Job się bał Boga, jest tak napisane. I kiedy czytamy tą jego właśnie historię, ten początek Księgi Joba, Job jest takim, no nie chciałbym powiedzieć, że idealnym ojcem, ale takim dobrym ojcem, jak się troszczy o dzieci. Kiedy jego synowie ucztowali, jego dzieci ucztowali, to on później, co on robił, Job, po tym wszystkim? Co Job robił? Job składał ofiarę, bo może oni gdzieś tam zgrzeszyli. I taką jakby ofiarę pokutną za ewentualny jakiś ich grzech. Job nad tym wszystkim tak czuwał. Naprawdę to był taki, to był taki, no, dobry ojciec, który dba o swoje dzieci. Ojciec, który nie pcha dzieci w świat, ale troszczy się, myśli za nich cały czas. Job sprawiedliwy i taka dziwna rzecz. Przychodzi szatan i mówi, kiedy przychodzi szatan, mówi, i Bóg mówi, czy przypatrzałeś się mojemu słudze? On mówi, no nie na darmo go obdarowałeś takimi dobrami, takim bogactwem. Ma za co ci dziękować. I dziwną rzeczą jest, że Bóg dopuszcza. Tam jest powiedziane, że Bóg mu pozwolił. To jest takie charakterystyczne. Bóg pozwolił mu dotknąć się Joba. Bóg pozwolił diabłu wykonać to, co diabeł później wykonał wobec Joba. Bez Bożego pozwolenia diabeł by nic nie mógł zrobić. I to jest takie też przesłanie. Nic, czego Bóg nie dopuści, nic w naszym życiu nie może się zdarzyć. Bóg tam pozwolił. A to też jest takie dziwne, prawda? No, dlaczego Bóg pozwolił Dlaczego pozwolił? Drodzy, nasze życie to, no, kiedybyśmy tak, kiedy wejrzymy w nasze życie, jedni mają ileś tam naście lat, dziesiąt i tak dalej, to w naszym życiu jest dużo smutku i dużo jest cierpienia. Wbrew pozorom, prawda? Jest dużo smutku i dużo cierpienia. W swoim życiu dużo cierpimy. I też można się wydać, dlaczego jesteśmy dziećmi Bożymi i dlaczego nas też to dotyka. Ale co w cierpieniu, co człowiek w cierpieniu, drodzy, przeżywa? Człowiek wierzący oczywiście, a nawet i niewierzący człowiek. Ludzie, którzy nawet może podają się za ateistów, czy w ogóle za niepraktykujących, to co w trwodze robią, prawda? Co człowiek nawet niewierzący, może nawet w ostatniej chwili, jakiego imienia najczęściej wzywa? A, imienia Jezus, imienia Boga. Boże pomóż, albo Jezu ratuj. Chociaż przez całe życie nieraz w ogóle tego imienia nie mówi, nie myśli. A nieraz może nawet i się z tego naśmiewa. Ale kiedy przychodzą takie te trudne momenty w naszym życiu, to człowiek, każdy człowiek wie, do kogo się udać. W cierpieniu człowiek poznaje Boga. Czy możemy tak powiedzieć? Tak i odpowiedział. Drodzy, Joba spotyka nieprawdopodobne nieszczęście. Naprawdę. I to jest takie dziwne, sprawiedliwe i tak dalej. I Bóg dopuszcza coś takiego. I kłóci się to nam, dlaczego Bóg tak pozwolił. Drodzy, ale Job, my się nieraz możemy dziwić. I dlaczego? My dziwimy się w naszym życiu, jeżeli nas coś dotyka. Mówimy, dlaczego Boże nas to spotyka? Dlaczego ja mam smutek? Dlaczego takie rzeczy nas spotykają? Drodzy, ale cierpienie i smutek przybliża nas do Boga. W cierpieniu i smutku człowiek zapomina o pewnych, powiem tak, zapomina o tym doczesnym życiu. Nie przywiązuje i wtedy widzi i zupełnie inaczej to swoje ziemskie życie. Mówi amen na słowo, że jesteśmy pielgrzymami, że na tym świecie, w naszym tym doczesnym życiu to nie jest jakaś sielanka, to nie jest coś pięknego. Wtedy bardziej tęsknimy, powiem, za ojczyzną, tą w niebie. Wtedy się czujemy bardziej właśnie pielgrzymami na tej ziemi. Wtedy te ziemskie rzeczy tracą dla nas zupełną wartość. A nawet nie chcemy o nich myśleć, mówimy, to jest nic, to jest rzeczywiście marność. Tak jak Salomon powiedział, wszystko jest marnością. A to był bogaty człowiek. To był bardzo bogaty człowiek. I to też nie jest glejtem na to, że Salomon, tak wracając już do Salomona, o którym, nie wiem, Mariusz czy Marcin wspomniał, że Bóg dał mu, powiedział, nie będzie już taką mądrość mu dał, prawda? Dał Bóg szczególną mądrość Salomonowi. I co się stało z tą mądrością Salomona? Co Salomon zrobił z tym Bożym darem, którego nie pielęgnował? Drodzy, jakże ważną rzeczą jest, aby pielęgnować to, co my mamy. A mamy wiele. Salomon nie pielęgnował, nie strzegł tego. Nie był roztropny. W pewnym momencie, można powiedzieć, woda sodowa uderzyła mu do głowy. Jednak. I zszedł zupełnie z tej Bożej drogi. Zaczął robić rzeczy, które się Bogu w ogóle nie podobały. Jeżeli nie pielęgnujemy tego, co mamy, jeżeli my też nie pielęgnujemy naszego zbawienia, tego daru zbawienia, jeżeli nie pielęgnujemy tych Bożych, przekazań w naszym życiu, w naszym sercu, jeżeli ich nie przestrzegamy, jeżeli one nie są wyryte, o czym też często mówimy, nie są wyryte na tablicy naszego serca, tak to określamy. Jeżeli tego nie pielęgnujemy, jeżeli tego nie przestrzegamy, od rana do wieczora kapłani mieli, prawda, wypisane to na czoła, takie mieli, to jest w ich ubiorze. Drodzy, jeżeli my tego nie mamy, to z czasem my przestajemy. A jeżeli przestajemy, to odchodzimy. I Salomon, tak mądry człowiek, i w pewnym momencie odszedł od Bożej prawdy. I wiemy, jakie konsekwencje tego były. Ale wracając do Joba. Job w tym swoim nieszczęściu, miał różnych doradców, miał swoich przyjaciół. I mógł narzekać, i mógł mówić i takie różne rzeczy, tak jak nieraz my jako ludzie potrafimy powiedzieć. Chociaż nas nie spotyka aż takie nieszczęście. Owszem, nieraz stracimy swoich rodziców, bo są już w sędziwym wieku. Nieraz może ktoś dziecko straci, męża, żonę. Jest to smutek wielki, ale ile jest pytań, Boże, dlaczego, prawda? Dlaczego Ty mi to dajesz? Po co mi to jest potrzebne? Jakże lepiej byłoby, gdyby było nas więcej, gdybyśmy byli razem. Nieraz zbyt wcześnie, Boże, kogoś zabrałeś. Albo inne sytuacje się zdarzają, czy choroba, czy cierpienie, czy mamy nieraz właśnie takie cierpienie, z którym żyjemy nieraz i nawet i 80 lat, i 90 lat przeżywamy. Ale to cierpienie, czy ból głowy, czy migrena, czy nie wiem, inne dolegliwości nam towarzyszą non-stop. I nieraz zapytam, i po co, prawda, i dlaczego? W cierpieniu człowiek szuka Boga. W cierpieniu Job jeszcze bardziej szukał Boga. I w 19 wersecie takie mówi ciekawe rzeczy. Kiedy praktycznie go wszyscy już opuścili, kiedy nie ma najmniejszej nadziei. Nie wiemy, jaki to był okres tego cierpienia Joba. Ale co mówi Job? Czy Job narzeka? Boże, dlaczego? Ale pamiętajmy, że stracił wszystko, że jego, wiemy, tylko żona mu została, nic z dobytku i jego ciało było chore. On praktycznie był żywym trupem. Dzisiaj medycyna by tak go najprawdopodobniej określiła. A on w 19 wersecie i 25 wierszu mówi, lecz ja, 19 rozdział Księgi Joba, 25 werset i niżej, lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje, że jako ostatni nad prochem stanie. Drodzy, takie słowa wypowiada Job w obliczu tego, co go spotkało. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje. Tak jakby mówił już o Jezusie. Nie jakby, ale tak. Ale ja wiem, nie zło rzeczy w ogóle. Ale zobaczcie, jakie wypowiada słowa. Potem chociaż moja skóra jest jak poszarpana, uwolniono swojego ciała, będę oglądać Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Drodzy, w takim cierpieniu i Job mówi takie wspaniałe słowa. Myśli o tym, że odejdzie. Nie rozpacza z tego powodu, ile on już stracił, a mogło być zupełnie inaczej. Job mówi takie wspaniałe słowa. O Bogu, o Odkupicielu. On ostatni stanie. On ostatni będzie przy mnie. A później w 42 rozdziale, 42 rozdział i 5 werset, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie. Lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Jeszcze nie otrzymał tego, co później dopiero nastąpiło. A teraz odwołuję wszystko, co powiedziałem, cokolwiek bym powiedział. I kajam się w prochu i w popiele. Tylko ze słyszenia o Tobie wiedziałem. Teraz moje oko ujrzało Ciebie. Drodzy, to mówi Job. Job mógłby dopiero to powiedzieć po fakcie, kiedy Bóg mu to wszystko wynagrodził, prawda? Kiedy mu dał o wiele, wiele więcej. Wiem o tym, co mu dał, ile Job żył 140, i wtedy mógł Job powiedzieć, o teraz to Ciebie dopiero widzę, prawda? My, kiedy w naszym życiu się układa, wtedy mówimy, o teraz to tak, teraz widzę Boga, prawda? Najczęściej tak, teraz to widzę Boga, teraz widzę Boże błogosławieństwo. A Job mówi to o wiele wcześniej. Job, kiedy już wszystko stracił i już nic nie ma, powiem, i gotuje się na odejście, bo tak myśli, że tak się skończy jego życie. Ale mówi, dopiero teraz Ciebie widzę. Dopiero teraz Ciebie dostrzegam. Drodzy, być może i na pewno, bo nasze życie takie jest. Mamy wiele smutku, mamy wiele doświadczeń. Mamy. I Bóg dopuszcza, tak jak dopuścił do Joba, ale do nas nie dopuszcza aż takich, powiem. I co, jak my, powiem, jakim my jesteśmy wtedy, i co my bierzemy? Weźmy to, co mówi Job. Tak jak postępuje Job. Jeżeli Ciebie coś dotyka, jeżeli Ciebie coś boli, jeżeli rzeczywiście coś tracisz, już masz, to pomyśl, jak Job do tego się zbliżał. Nie narzekaj, nie szemraj przeciwko Bogu. Bóg o wszystkim wie. Bóg, to Bóg dopuszcza cokolwiek. A jeżeli Bóg dopuszcza, to ma w tym jakiś cel. A to na pewno tym celem jest nasze bliższe życie z Bogiem i większa chwała dla Boga. Często ludzie właśnie w dobrobycie odchodzą od Boga. To jest w większości. Odchodzą, tak odszedł też i Salomon, niestety. Tak odszedł i Salomon. Nie wszyscy, to nie jest regułą, ale jego to w jakimś czasie zgubiło. A jego być może pycha później. Drodzy, Bóg wie, co w naszym życiu jest najlepsze. I trudno nieraz powiedzieć chwała Ci Boże za smutek taki czy inny. Ale to Bóg najlepiej wie, to Bóg dopuszcza, to Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. I kiedy przychodzą te smutne, te doświadczenia w naszym życiu, to wiedzmy, że to jest Boże błogosławieństwo, to jest Boży dopust. To jest po to, abyśmy być może słyszymy o Bogu tu. I nie tylko tu, być może o Nim czytamy. Albo chce, abyśmy Jego zobaczyli. Oczami wiary, nie fizycznymi, ale oczami wiary, jak wielkim jest Bóg, jak sprawiedliwym, jak świętym, że przeznaczył nas do wielkiej chwały u siebie, a to, co jest na ziemi, abyśmy się z tym nie wiązali, abyśmy się kurczowo tego nie trzymali. A wiemy, że potrafimy się pewnych rzeczy kurczowo trzymać. A Bóg mówi, puść się tego. Zaufaj mi. Ja chcę Ci błogosławić. Amen.